Kochani, jesteśmy w miejscu szczególnym, w czasie szczególnym. Rozpoczynamy nasze rekolekcje. Miejsce szczególne, bo poświęcone Matce Bożej Śnieżnej. Ten obraz, który wisi tutaj po prawej stronie, został podarowany tutaj. Nie trzeba się wychylać, bo ci, co siedzą z tyłu, widzą go lepiej niż ci, co widzą z przodu. Został podarowany przez Jana Pawła II temu miejscu. Matka Boża Śnieżna. I tak się składa, że właśnie spotykamy się w Wigilię jej święta. W Wigilię Matki Bożej Świętej, Śnieżnej. W 352 roku w Rzymie patrycjusz rzymski o imieniu Jan miał objawienie Matki Bożej. Bardzo, bardzo pragnął mieć syna. Starał się o tego syna, syna nie miał. Wątpił już, że kiedykolwiek będzie mógł tego syna mieć. Modlił się gorliwie. Objawiła się mu Matka Boża i złożyła obietnicę. Tak, będziesz miał syna. I jednocześnie poprosiła go, aby jako dowód wdzięczności, wotum, wystawił w Rzymie świątynię. Kościół. W miejscu, w którym spadnie śnieg. I nic by w tym nie było dziwnego, że ten patrycjusz wystawił kościół tam, gdzie spadł śnieg, gdyby nie fakt, że ten śnieg spadł właśnie 5 sierpnia. A więc w dniu największego upału, w czas największego upału w Rzymie. Zarówno przez tego patrycjusza, jak i przez mieszkańców Rzymu to wydarzenie zostało rozpoznane jako cud. To wydarzenie zostało rozpoznane jako cud także przez papieża. Nie sam patrycjusz tą świątynię postawił. Teraz ta świątynia nazywa się świątynią Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore, zwaną też świątynią Matki Bożej Śnieżnej. I właśnie jutro, 5 sierpnia, jest wspomnienie tego wydarzenia, kiedy spadł śnieg na dowód dla tego patrycjusza, ku umocnieniu jego wiary. Jakoś tak jest, że Pan Jezus narodził się, wcielił się, wszedł w naszą historię w określonym czasie, w określonym miejscu. Uświęcił czas i uświęcił miejsce. I my też właśnie spotykamy się w szczególnym czasie, w szczególnym miejscu, w miejscu poświęconym Matce Bożej, w czasie poświęconym Matce Bożej. I ufamy właśnie, że Matka Boża Śnieżna będzie orędować w naszych sprawach w trakcie tych rekolekcji. I być może właśnie też nosimy w sobie, przywozimy na te rekolekcje konkretne trudy, konkretne pragnienia, konkretne zwątpienie, konkretną beznadzieję, tak jak ten patrycjusz rzymski. I być może też, tak jak on, będziemy wyczekiwali cudu. I być może tak samo jak on, z hojności Boga doświadczymy śniegu łaski, doświadczymy deszczu łaski, doświadczymy Ducha Świętego. Można prosić Boga o dar. Można prosić Go o zaspokojenie konkretnego braku swojego życia, konkretnego trudu. I ja wierzę w to i tą wiarą się dzielę, że Pan przychodzi. Bo Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Przychodzi zawsze tak, jak chce. Przychodzi inną drogą, niż ja się Go spodziewam, ale przychodzi. Przychodzi czasem po ludzku, w innym czasie niż ja bym oczekiwał, ale przychodzi. I zapraszam siebie i was do takiej wiary, że właśnie nasz Bóg, Bóg Ojciec, jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Jeżeli by w nas nie było tej wiary w Boga, w Chrystusa, w zmartwychwstanie, to ta wiara nasza byłaby próżna. To nasz przyjazd na rekolekcję byłby przyjazdem rekreacyjnym. A zgodźmy się co do tego. Może na tej planecie są równie ładne miejsca jak ta śnieżnica, ale łatwiej do nich dotrzeć. Tak? Czyli właśnie zapraszam siebie i was do tego, że właśnie skoro przyjeżdżamy tutaj, skoro wiedzeni wiarą chcemy spotkać bardziej Boga, to właśnie spotkamy Boga, bo Pan pozwala się znaleźć. I właśnie może przyjdzie z tą łaską, której wyczekujemy, z tym darem, a może przyjdzie z łaską zupełnie inną, a może przyjdzie z łaską jeszcze większą. I w miejsce daru, albo zamiast daru, albo obok daru uzyskamy dawcę, obdarowującego. Nasza relacja z Bogiem stanie się przemieniona. Nasze chrześcijaństwo stanie się chrześcijaństwem pulsującym życiem. Zostaniemy dotknięci przez Ducha Świętego, narodzimy się na nowo. Czas Eucharystii, czas zagłębiania się w Słowo Boże, czas spotykania w Kościele, w grupach dzielenia, czas spotykania w trakcie spotkań modlitewnych, każdy czas czasem spotkania z Bogiem. Oczywiste jest to, że Pan przychodzi kiedy chce i jak chce. Ale są właśnie takie sytuacje, takie miejsca, kiedy Jego obecności możemy się bardziej spodziewać. Taka sytuacja, takie miejsce, taki czas to czas Eucharystii. To czas właśnie spotkania w grupach dzielenia, to czas spotkań modlitewnych, to czas adoracji, rozważania słowa. Ale takim czasem jest też, tak szerzej powiedziawszy, czas rekolekcji. Czas właśnie odpustu Matki Bożej Śnieżnej i to miejsce. I daj Panie Boże, żeby właśnie te słowa się też co do nas wypełniły. I ja w to wierzę, że to będzie czas łaski dla nas. Tak, czas łaski dla nas, dla każdego z nas. Że każdy z nas może tutaj być dotknięty łaską Bożą. Deszcz Ducha Świętego może dotknąć serca każdego z nas. A żeby tak się stało, trzeba to serce troszeczkę otworzyć, ściągnąć parasol. Jak pada, można się zasłonić parasolem, a można się odsłonić. I co do takiego standardowego deszczu, no to jaki jest sens? Może dzieci lubią chodzić po kałużach, może lubią wystawiać się na deszcz. Jaki to ma sens? Ale my też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby właśnie w domu Ojca odnaleźć się jak dzieci. Aby właśnie może czasami pochodzić po tej kałuży, trochę się powygłupiać na tych pogodnych wieczorach, a czasami właśnie ściągnąć ten parasol i tak w jakiejś takiej bezradności i bezbronności wystawić swoje życie i swój trud na działanie Ducha Świętego. Na działanie tego, który jest, który był i który przychodzi. Święty Paweł mówi: łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. Pozdrowienie, które każdy z nas może usłyszeć i które każdy z nas może przyjąć. Łaska i pokój wypowiedziana ustami apostoła, wypowiedziana poprzez słowo, które ma moc, które stwarza. Poprzez słowo, którym Bóg stworzył świat i które to słowo nie straciło swojej mocy. Łaska nam i pokój. I możemy przyjąć tą łaskę i pokój, a jednocześnie otworzyć się na tą prawdę, którą niesie to pozdrowienie. Łaska wam i pokój od Boga, który jest, który był i który przychodzi. Duch Święty jest tym, który jest, ale jednocześnie jest tym, który przychodzi wciąż na nowo. Każdy z nas jest ochrzczony, jest namaszczony przez Ducha Świętego. Każdy z nas jest bierzmowany. Każdy z nas jest dotknięty Duchem Świętym, który jest znamieniem niezamazywalnym. I każdy z nas dotknięty jest konsekwencjami tego wielkiego faktu, tego wielkiego spotkania z samym Bogiem. A jednocześnie być może każdy z nas pragnie, aby to stało się jeszcze bardziej żywe w naszym życiu. Aby to spotkanie wydało jeszcze pełniejsze owoce. Aby ten Duch Święty, o którym tyle słyszymy, objawił się z pełną mocą w naszym życiu. aby rzeczywiście okazało się prawdziwe słowo świętego Pawła, nie otrzymaliście ducha bojaźni, aby się, ducha niewoli, aby się pogrążyć w bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Każdy z nas jest namaszczony, dotknięty przez chrzest święty. Rok tego roku hasło tego roku liturgicznego wskazane przez biskupów. Jesteście napełnieni Duchem Świętym. To jest takie hasło oznajmujące. Takie, powiem wam, dla mnie trochę trudne. No, jakby mi ktoś wmawiał. Tak? Czy czujemy się napełnieni Duchem Świętym? To jest bardzo często w naszym życiu tak, że uznaję daną prawdę za fakt, o ile jej doświadczam. Tak, jestem napełniony Duchem Świętym, jesteś napełniony Duchem Świętym, bo to jest prawda, prawda będąca konsekwencją Chrztu Świętego. Ale czy ja tego doświadczam? Czy ja tym żyję? Czy ja doświadczam tego, że jestem, skoro napełniony jestem Duchem Świętym, to jestem człowiekiem pełnym godności. To nie muszę się niczego wstydzić, z nikim porównywać. Mogę nosić w swoim sercu radość. Mogę oprzeć się na Bogu. Czy to jest moim udziałem? Duch Święty jest tym, który jest w nas, ale jest też tym, który przychodzi. I chce przychodzić wciąż na nowo i chce przychodzić jeszcze bardziej. Chce przychodzić do naszego życia. I jest Duchem Świętym, o którego my wciąż wołamy. Mamy Ducha Świętego w sobie, a wciąż o Niego wołamy. Bo Duch Święty chce w naszym życiu być pełniej. Bo my pragniemy tego Ducha Świętego pełniej. Święty Paweł mówi: odnawiajcie się poprzez przemienianie umysłu. Czyli okazuje się, że to, co ja myślę o sobie, troszeczkę waży o tym, jaki jestem. Można zmierzać do odnowienia swojego myślenia na swój temat i doświadczyć przemiany. Można poddać się Duchowi Świętemu. Duchu Święty, Ty przemieniaj moje myślenie o mnie. I owocem tego poddania będzie przemiana mojego serca, przemiana mojego życia. Możemy przemieniać się przez odnawianie umysłu, przyjąć tą prawdę. Jestem napełniony Duchem Świętym. Czy chcę przyjąć tą prawdę, że jestem napełniony Duchem Świętym? Czy chcesz przyjąć tą prawdę? Czy to jest Twoim pragnieniem, aby ta prawda stała się rzeczywistością Twojego życia? Czy jest w Tobie to pragnienie? To pragnienie, które jest pragnieniem gorliwym, żarliwym, wołającym. To pragnienie, które jest pragnieniem przesyconym wiarą. Czy wierzysz, że to jest możliwe? I my tutaj na rekolekcjach właśnie spotkaliśmy się po to, żeby wołać o Ducha Świętego, aby rozpalać ten żar, rozpalać to pragnienie i rozbudzać wiarę, że to jest możliwe. Jeżeli nie ma we mnie, w Tobie takiego pragnienia, jeżeli nie ma we mnie, w Tobie takiej wiary, to jesteś we właściwym miejscu. Ci, którzy mają takie pragnienie, taką wiarę, no być może nie potrzebują takich rekolekcji, tak? Ale skoro chcę mieć tą wiarę pełniejszą, skoro chcę mieć to pragnienie żywsze, skoro chcę przyjąć tą prawdę, że jestem napełniony Duchem Świętym, jeżeli chcę tym żyć, chcę doświadczać obdarowania Ducha Świętego, to będę każdego dnia wołał: przybądź Duchu Święty. I tą modlitwą, która będzie nas prowadzić przez te rekolekcje codziennie, będzie modlitwa sekwencji. Sekwencji do Ducha Świętego. Modlitwa przepiękna, niesamowita. Modlitwa, w której uwielbienie splata się z prośbą. Uwielbiamy tego, który jest, a prosimy o tego, który ma przyjść. Przybądź, Duchu Święty, przyjdź, Ojcze ubogich, wołamy o Ciebie. O najmilszy z gości, słodka serc z radości, Ty jesteś w nas od czasu Chrztu Świętego. I to modlitwa szczególna sekwencji, modlitwa zarezerwowana w liturgii Kościoła na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Modlitwa pochodzi chyba z XI albo XIII wieku, nie pamiętam. Ale właśnie zarezerwowana na uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli ta modlitwa, która ma najlepiej przygotować na zesłanie, na przyjęcie Ducha Świętego, na przyjęcie Go pełniej, przyjęcie Go na nowo, na wpuszczenie tego, które przychodzi i odnawia wszystko. Modlitwa sekwencji, która jest odmawiana właśnie w czasie Eucharystii, zesłanie Ducha Świętego w szczególnym momencie, przed Eucharystią. Przed Eucharystią, a więc przed tym momentem, kiedy chcemy się nakarmić Słowem i chcemy nakarmić się ciałem. Przed tym momentem, właśnie w tym momencie, kiedy już uwielbiamy Ducha Świętego obecnego i w tym momencie, kiedy o Niego wołamy, bo pragniemy Go przyjąć w Słowie i w ciele. Sekwencja. Nasze rekolekcje będą takim szczególnym czasem, czasem czuwania. Takie znane słowo ze świętego Pawła, odnoszone zazwyczaj do błogosławieństwa przed posiłkiem, czy jecie, czy pijecie, cokolwiek innego robicie, zawsze się módlcie. I tak rozumiem, że właśnie to słowo właśnie jest tak rozciągane, bo to jest właśnie, bo to jest prawda. Cokolwiek robicie, zawsze się módlcie. Więc niech nasze bycie tutaj będzie modlitwą. Czy jesteśmy w kaplicy, czy nie jesteśmy w kaplicy, niech to będzie modlitwa. Niech nasze życie nie będzie podzielone na sakrum i profanum. Niech nasze życie będzie sakrum. Cokolwiek czynicie, zawsze się módlcie. Nasze rekolekcje będą czasem czuwania. Czuwania, aby właśnie otworzyć się na przyjście Ducha Świętego. Czuwania, w którym będzie prowadziła nas sekwencja, każdego ranka będziemy wołali: przybądź, Duchu Święty. Czuwania, które ufamy, otworzy nas bardziej na prawdę, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I czuwania, które ufamy, właśnie pozwoli nam się bardziej z tym Duchem Świętym spotkać. Z tym, który jest dawcą wszelakich darów, który jest Ojcem ubogich. Jak mówi słowo, troszcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc też takie zaproszenie, mówię to do siebie, ale także do każdego z was, do każdego z nas. Przyjechaliśmy z różnymi trudami, problemami, może coś chcemy przemodlić, przemyśleć, ale może spróbujmy, zatroszmy się o Królestwo Boże i ufajmy, że reszta będzie nam dodana. Zatroszmy się w trakcie tych rekolekcji o czas spędzany z Panem, o pogłębienie relacji z Nim, o otworzenie się na Niego bardziej i ufajmy, że wszystek trud, z którym przychodzimy, będzie przemieniony. Wszystko inne będzie nam dodane. Słuchajcie, a skoro nasze rekolekcje mają być czasem czuwania, to możemy spojrzeć właśnie na taki czas, kiedy apostołowie i Maryja czuwali w wieczerniku. Jak oni czuwali? Co robili? Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które napełniły cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Tak, trwali jednomyślnie na modlitwie w wieczerniku, ale też ja nie wiem tego. Nie wiem, ile oni byli w tym wieczerniku. Tak na pierwszy rzut oka opis jest taki, który mógł się wydawać, co dopiero weszli i już wyszli. Ale chyba mogło być zupełnie inaczej, bo tu jest napisane wreszcie. Kiedy wreszcie nadszedł ten dzień, dzień Pięćdziesiątnicy, to znaczy, że był to dzień przez nich wyczekiwany. Oni byli zniecierpliwieni, kiedy to wreszcie nastąpi. A więc byli w tym wieczerniku jakiś czas. Być może byli w tym wieczerniku 9 dni, tak jak my będziemy na rekolekcjach. Być może właśnie czuwali 9 dni. I my też jesteśmy zaproszeni, tak jak mówiłem wcześniej, do tego, żeby właśnie ten czas naszego bycia tutaj był czasem takiego czuwania, był czasem takiego wieczornika, takiego otwierania się, wołania u Ducha Świętego, wołania razem z Maryją, razem z apostołami, na mocy prawdy o obcowaniu świętych. I gdy tak właśnie byli w tym wieczorniku, byli jednomyślni na modlitwie. Zmagali się o jedność. O jedność, aby trwać w jedności, aby gromadzić się wokół Chrystusa. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym bliżej jesteśmy sami siebie. Jeżeli próbujemy naprawić jakąś taką dygresję, naprawić jakąś relację w naszym życiu, to oczywiście możemy z tą osobą porozmawiać, możemy się spotykać, możemy coś próbować wyjaśniać. Ale jest taki sposób na skróty. Jeżeli ta osoba zbliży się do Jezusa i ja zbliżę się do Jezusa, spotykamy się przy Jego sercu. W jedności, w jednomyślności. I my też zaproszeni jesteśmy do tego, żeby tutaj czuwać przez te rekolekcje jednomyślnie na modlitwie. I gdy tak czuwali jednomyślnie na modlitwie z nieba, nagle dał się usłyszeć z nieba szum. To stało się nagle. Oni niby wyczekiwali, bo wyczekiwali, ale skoro stało się nagle, to jakby ich to zaskoczyło. Krótko mówiąc, być może Pan przyjdzie inną drogą niż ja wyczekuję. Być może ja będę go wyczekiwał przy, tutaj jest taka piękna kapliczka z tyłu Matki Boskiej Loretańskiej, przy tej kapliczce. I być może spędzę tam na kolanach pół tych rekolekcji i będę taki troszeczkę zawiedziony. Nie doświadczam Twojej łaski, Panie. A Pan przyjdzie nagle, w innej sytuacji. Ale żeby dostrzec Pana, który przychodzi, trzeba czuwać, trzeba być czujnym, żeby właśnie nie przeszedł mimo, tak? Żeby nie przeszedł niezauważony. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które rozdzieliły się i na każdym z nich spoczął jeden. Dwa obrazy Ducha Świętego. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. A jednocześnie Duch Święty, który jest miłością. Miłością między Ojcem a Synem. I święty Jan Paweł II powiedział, Duch Święty to miłująca osoba. I tym pojęciem jakby zebrał te dwa przejawy funkcjonowania Ducha Świętego. Z jednej strony tego, który jest osobą, a z drugiej strony tego, który jest miłością. Miłująca osoba. Miłość osobowa, Duch Święty i dwa obrazy tyczące Ducha Świętego, ogień i wiatr. Ogień, który roznieca, rozpala, wypala, oczyszcza i wiatr, który pociąga, porywa, zaprasza do działania. Ogień, który zapala. Duch Święty jest ogniem i każdy z nas nosi ten ogień w swoim sercu od czasu Chrztu Świętego. Kogo ten ogień pali? Czy kogoś ten ogień pali? Ten ogień może być właśnie tak malutki, taki malutki, ledwie się tlić. Tak, że ktoś mi mówi, masz Ducha Świętego w sobie, a ja obracam się za siebie, jakiego ducha? A może być rozgorzały. Może właśnie rozpalać od środka. Może właśnie oczyszczać. Może właśnie być zachętą, być tą... Wlej zachętę, ożyw serce, ulecz serce rane. Może być tym duchem działającym w moim sercu. A może być też właśnie wiatrem. Może być tym, który pociąga mnie za sobą, porywa mnie za sobą, który pokazuje mi kierunek w życiu, który, gdy nie wiem, co zrobić, pokazuje drogę, który, gdy nie wiem, gdzie jest moje miejsce w życiu, to miejsce wprowadza. Dwa obrazy Ducha Świętego, ogień i wiatr. I to, co łączy te dwa obrazy, ani ognia, ani wiatru nie da się wziąć do ręki. Tak? Tak. Nie da się wziąć do ręki, tak? Ani ognia, ani wiatru. Ogień prędzej doświadczymy poparzenia, ale wiatr, jak wziąć wiatr do ręki? I to jest prawda o Duchu Świętym. To nie jest tak, że mogę powiedzieć, ja mam Ducha Świętego, mam Duchu Święty, ja Ciebie mam i mam swoje plany, a Ty mi pomóż w ich realizacji. Ja wiem już, jak ma być, tylko cel jest jasny, chodzi o dobór środków Duchu Święty. Nie mogę nigdy powiedzieć, że mam Ducha Świętego. Ale mogę dać się pociągnąć Duchowi Świętemu i mogę dać się rozpalić Duchowi Świętemu. Mogę być w posiadaniu Ducha Świętego. Mogę być opanowany przez Ducha Świętego. Mogę być przepełniony Duchem Świętym. Jesteście napełnieni Duchem Świętym. To jest możliwe. I ten opis też właśnie pokazuje też jedną cechę jeszcze Ducha Świętego. Jakby wiatr, jakby ogień, wszystko takie niedosłowne. Bo Duch Święty wymyka się naszym racjonalnym kalkulacjom, naszym racjonalnym kategoriom. Bóg, który nie pozwala się zamknąć w moje kategorie myślowe. Bóg, który jest potężny, który jest niewyobrażalny, którego nie potrafię zrozumieć. Przed którym, który jest tajemnicą i przed którym mogę tylko uklęknąć i adorować i przyjmować i podchodzić bliżej. I ten szum napełnił cały dom. Cały dom i można powiedzieć, wypełnił cały wieczernik. Niech tak będzie, wypełni całe rekolekcje. Niech ten szum wypełni całe nasze rekolekcje. Każdego z nas i relacje pomiędzy nami i całe to miejsce. A można też zapytać, czy czujesz się jak dom Boga? Święty Paweł mówi, jesteście świątynią, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga? Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. No skoro mieszka we mnie Duch Święty od czasu Chrztu Świętego, skoro sam Bóg przebywa we mnie, no to jestem świątynią, bo Bóg przebywa tylko w świątyni. Jaką ja jestem tą świątynią? Czy jestem świątynią piękną, czy niepiękną? Czy ja się sobie podobam, czy się sobie nie podobam? Co ja o sobie myślę? Dla Ducha Świętego to nie ma większego znaczenia. On po prostu we mnie zamieszkuje. On jest prawdą o mnie. Duszą mej duszy, istotą mojej istoty. I w sekwencji wołamy o najmilszy gość z gości. O najmilszy z gości. Mówimy o Duchu Świętym. O najmilszy z gości. Bo On jest tym, który przychodzi i jest gościem. Jest gościem. I takie zaproszenie do każdego z nas, aby z tego gościa stał się gospodarzem. Aby stał się gospodarzem, aby okazał się Panem mojego serca i mojego życia. Czuwali jednomyślnie na modlitwie. Cały dom został wypełniony Duchem Świętym. Duch Święty chce wypełnić cały dom. Chce wypełnić całą świątynię, całego Ciebie, całego mnie. I wypełnia na tyle, na ile otwieramy się na Niego. Na tyle, na ile ściągamy ten parasol. Na tyle, na ile godzimy się na to, by być poprowadzonym tam, gdzie sami nie idziemy, gdzie sami byśmy nie doszli, by pójść za Nim. Duch Święty napełnia człowieka, napełnia mnie, napełnia Ciebie na tyle, na ile ja spotykam się z Nim w prawdzie. Na ile ja w Nim uznaję Pana i Ożywiciela. W wyznaniu wiary mówimy, wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Przyjmujemy tę prawdę, że jest Ożywicielem, ale jest też Panem. Jest tym, który właśnie panuje, któremu możemy się poddać. I na ile poddamy się Duchowi Świętemu, na ile zaufamy Mu, rozłożymy ręce, powiemy, Duchu Święty, nie wiem, Ty wiesz lepiej, na tyle ten Duch Święty będzie mógł pełniej działać w naszym życiu. I czuwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, razem z Maryją. Matka Boża, całe życie Matki Bożej to było jedno wielkie czuwanie. Wsłuchiwanie się w głos Jezusa, wpatrywanie się w Jego oblicze, towarzyszenie Jezusowi i tęsknota za Jezusem nieobecnym, nieobecnym fizycznie przy Maryi. To było czuwanie przepełnione radością, gdy Jezus się poczynał i rodził, ale jednocześnie czuwanie przepełnione trudem, gdy Jezus umierał na krzyżu, gdy Jezus został przez Maryję spotkany na drodze krzyżowej, gdy wypełniało się wszystko to, o czym mówił Symeon, że Maryi serce miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Maryja czuwała, była pokorną służebnicą Pana. I możemy się właśnie od Maryi uczyć tej postawy czuwania, tego zapatrzenia w Jezusa, zasłuchania w Niego, trwania przy Jezusie. I kochani, tak się składa, że łaska. Spotykamy się, zaczynamy te rekolekcje w pierwszą sobotę miesiąca. Ja powiem tak króciutkie takie świadectwo. Ja patrząc na to, ile mam lat, chociaż może nie wyglądam, daj Panie Boże. W każdym razie stosunkowo niedawno właśnie nawróciłem się na Maryję. Jakoś stała się dla mnie osobą ważną. Wcześniej nie wiedziałem w ogóle, co to są pierwsze soboty miesiąca, o co z tym chodzi i w dodatku słowo niepokalane serce Maryi, no jakoś dla mnie było zbitką językową. Nie zrozumiałem, ale też nie miałem takiej ochoty, żeby nawet to zgłębiać. I jakoś tak stało się moim udziałem, łaska Boża, że właśnie nawróciłem się. Odnalazłem na nowo Maryję. Właśnie jako tą, która jest przewodniczką, orędowniczką, matką. I też odkryłem nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. I też jakiś czas temu dotarło do mnie właśnie to sformułowanie niepokalane serce Maryi. Kult niepokalanego serca, pierwsza sobota miesiąca. Niepokalane serce to jest serce nieskalane grzechem. Być może czasem ktoś z nas właśnie jest jakoś miotany, chce podjąć jakąś decyzję i jest w nim i tak, i nie. Uczucia mówią coś innego, rozum mówi coś innego, nie wiadomo co wybrać. Doświadczenie rozbicia serca. A Maryja miała serce niepokalane, miała w całości to serce. Miała serce jak Jezus, w którym nie było i tak, i nie, ale zawsze było tak. I największy kult, jaki można oddać Maryi, tak, to są modlitwy, to jest odprawianie pierwszych sobór miesiąca, ale może też jest taki kult powiedzieć po prostu: Maryjo, chcę być jak Ty. Chcę mieć Twoje serce. Chcę być taki jak Ty. Chcę mieć serce niepokalane. Chcę, aby w moim życiu nie było i tak, i nie, ale żeby było tak. Chcę, Maryjo, uczyć się od Ciebie. Uczyć się od Ciebie właśnie patrzeć na Jezusa, patrzeć na ludzi. Chcę uczyć się od Ciebie otwartości na Ducha Świętego, czuwania, wytrwałości. I Ty nam, Maryjo, to wymadlaj. Amen.